to podcast popularno-naukowy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata. Nazywam się Ewa Górska, jestem prawniczką i kulturoznawczynią i w tym podcaście ja i moi goście przybliżamy te zjawiska, korzystając z wiedzy i źródeł naukowych. Reorient powstaje dzięki wsparciu patronów i matron na Patronite. Możesz do nich dołączyć i wesprzeć rozwój podcastu przez stronę www.patronite.pl/reorient. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Reorient. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Grześkowiak, który jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem projektu badawczego poświęconego lukom w międzynarodowym reżimie ochrony uchodźców, poza tym głównym koordynatorem do spraw współpracy naukowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także autorem książki Wybrane aspekty prawne powrotu uchodźców syryjskich. Wcześniej pracował też m.in. w projektach humanitarnych na rzecz syryjskich uchodźców w Libanie i współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Cześć Maćku.
Cześć.
Nie będzie to chyba wielką tajemnicą, więc od razu to ujawnię, że my się znamy właśnie z pracy w projektach rozwojowych i humanitarnych na Bliskim Wschodzie, czy w Azji Zachodniej, jak teraz bardziej poprawnie politycznie jest mówić. Także mamy jakiś tam wspólny background, ale bardzo się też cieszę, że właśnie też idziesz w tą stronę rozwoju naukowego i właśnie zajmujesz się kwestiami uchodźstwa. Udało ci się opublikować książkę, bardzo gratuluję. Fajna jak na początek też kariery naukowej tak naprawdę.
Tak, ja chciałem połączyć moje zainteresowanie naukowe właśnie z tym backgroundem humanitarnym i no dalej staram się to łączyć, mimo że już nie pracuję w stricte pracy humanitarnej, tylko w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak no wciąż łączę praktykę z moimi zainteresowaniami naukowymi i o tych rzeczach też piszę, o rzeczach związanych z prawami człowieka, więc myślę, że to się jakoś fajnie łączy.
Właśnie, ty byłeś też w Libanie i wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, że ty masz tą praktyczną wiedzę, praktyczny aspekt, znasz osoby, o których też piszesz i robisz badania. Jeszcze chyba do tego będziemy wracać tutaj później w rozmowie, ale tak jeszcze na wstępie powiedziałbyś, jak długo w ogóle pracowałeś w Libanie, jak dużo czasu spędziłeś w tych projektach z uchodźcami?
Ponad dwa lata pracowałem w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, skąd się znamy, tak jak już powiedziałaś. Serdecznie pozdrawiamy PCPM. Z tego czasu, 2,5 roku, spędziłem tam, myślę, no na miejscu około roku, może trochę więcej.
Temat uchodźców w Polsce jest tematem politycznym, zwłaszcza w ostatnim czasie, i bardzo dużo się mówi o uchodźcach, o migrantach, też o uchodźcach syryjskich, czy w ogóle o Syryjczykach. Mam trochę wrażenie, że więcej jest narracji niż jakichkolwiek faktów i rzeczywistości. Czy ty mógłbyś z twojej perspektywy powiedzieć, kim są uchodźcy syryjscy? Może też gdzie są, jak długo są poza swoim krajem, dlaczego? Trochę daj nam ten background, który gdzieś się zagubił.
Jasne. Kim są uchodźcy syryjscy? To jest wbrew pozorom bardzo skomplikowane pytanie, szczególnie jeśli później może sobie wejdziemy trochę w kwestię prawa międzynarodowego. Ja w mojej książce wprowadzam ten podział na uchodźców de facto i de jure, natomiast może do tego pójdziemy potem i podświadomie jakoś, chyba w języku potocznym, to jest jasne, że uchodźcy to są ci, którzy uciekli ze swojego państwa w zagrożeniu życia, zdrowia czy też wolności. I takim szerokim pojęciem uchodźcy syryjskiego ja się w tej książce posługuję, gdzie trzeba właśnie, wprowadzając ten podział na de facto i de jure, żeby wziąć pod uwagę te różne kwestie prawne, o których może później porozmawiamy. Natomiast no, możemy na tę chwilę założyć, że uchodźcy syryjscy to są właśnie ci Syryjczycy, którzy uciekli z tego kraju po 2011 roku w związku z konfliktem zbrojnym, który tam trwa. No i myślę, że warto teraz cofnąć się troszkę do tych wydarzeń, żeby zarysować naszym słuchaczom background tej sytuacji uchodźczej, która no wbrew temu, co mogłoby się wydawać, bo już media się tym tak nie interesują, ale ona jak najbardziej trwa dalej i w tych państwach ościennych Syrii szczególnie, no to jest oś wciąż debaty publicznej. Myśmy o tym zapomnieli, odkąd już nie widzimy tych obrazów bombardowanego Aleppo czy wschodniej Guty, odkąd nie toną ludzie na taką skalę w Morzu Śródziemnym, natomiast tam to jest, czy w Libanie, czy w Jordanii, czy w Turcji, to jest bardzo widoczne. No więc cofając się do tego 2011 roku, to, jak być może część z naszych słuchaczy pamięta, konflikt zbrojny w Syrii rozpoczął się na fali arabskiej wiosny w 2011 roku. On wyewoluował z próby obalenia reżimu Bashara al-Assada w drodze rewolucji, w drodze takiego spontanicznego powstania. Zaczęło się to po prostu od protestów w jednym z miast, na które reżim odpowiedział ostrą amunicją, co tu dużo ukrywać. No i to doprowadziło do takiej spirali konfliktów i chaosu, w którym Syria się pogrążyła, do tego stopnia, że w szczytowym momencie tego chaosu mówi się, że stron tego konfliktu, to znaczy w rozumieniu jakichś frakcji zbrojnych, grup opozycji broniących jakiegoś swojego interesu, było nawet kilkaset. W tym Syria stała się takim polem, państwem, w którym różne państwa prowadziły swoje wojny zastępcze, tak zwane proxy wars. Na przykład Iran przez Hezbollah, Stany Zjednoczone były bardzo długo obecne na miejscu, wspierając tam Kurdów. Izrael przeprowadza regularne bombardowania pozycji Hezbollahu i różnorakich innych sojuszników Iranu. I doprowadziło to do tego, że to państwo pogrążyło się naprawdę w olbrzymim chaosie, przy czym około roku 2014-2015 wydawało się, że sytuacja wojsk rządowych, że sytuacja reżimu jest opłakana, że reżim nie utrzyma się przy władzy. Kontrolował wtedy zdecydowaną mniejszość terytorium kraju. To był też ten okres największej potęgi tego tak zwanego państwa islamskiego. Ja będę tą organizację nazywał państwem islamskim, nie wdając się tutaj w ewolucję tego ugrupowania. Ono też zmieniało swoje nazwy. Pozostanę przy tym państwie islamskim. Ono w szczytowym momencie swojej potęgi kontrolowało obszar większy od Wielkiej Brytanii na terytorium nie tylko Syrii, ale też Iraku, a nawet na wschodnich rubieżach Libanu. I to był ten moment, kiedy wydawało się, że reżim upadnie. I to był też ten moment, w którym Rosja zdecydowała się wejść do tego konfliktu, zaangażować się w niego czynnie. No i jak wiemy, Rosja jest odpowiedzialna, przede wszystkim Rosja, rosyjskie lotnictwo za te straszne bombardowania, między innymi Aleppo, które wszyscy pamiętamy. I ten okres, to znaczy właśnie 2014-2015, to jest okres największej potęgi państwa islamskiego, to jest okres rozpoczęcia rosyjskich bombardowań i wtedy właśnie ruszyła ta największa fala uchodźców z Syrii, co nie znaczy, że oni nie uciekali wcześniej, natomiast kulminacja tego eksodusu przypadła na te lata, pamiętamy to również z Europy, to jest ten tak zwany kryzys uchodźczy czy migracyjny, to są uchodźcy wędrujący szlakiem bałkańskim, to są uchodźcy tonący w Morzu Śródziemnym, ten szlak bałkański ostatecznie udało się zatamować na dobrą sprawę przez osiągnięcie porozumienia z Turcją, bardzo kontrowersyjnego z punktu widzenia standardów praw człowieka, bo ono przewiduje, już tak w skrócie, że osoby, migranci, którzy przedostali się z Turcji do Europy, najczęściej do Grecji, nieregularnie, bez odpowiedniej dokumentacji, będą do Turcji wydaleni. W zamian za to z Turcji do Europy zostaną przesiedlone osoby kwalifikujące się do ochrony międzynarodowej, natomiast to oczywiście budzi kontrowersje z tego względu, że tych, których do Turcji wydalamy, nie jesteśmy w stanie później ręczyć za ich bezpieczeństwo. Nie można Turcji uznawać za bezpieczne państwo trzecie, szczególnie, że Turcja znana jest też z tego, że niektóre grupy etniczne traktuje, mówiąc eufemistycznie, gorzej od innych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Kurdów. A po drugie, nawet Syryjczyków, niekoniecznie Kurdów, to znaczy obywateli Syrii, niekoniecznie pochodzenia kurdyjskiego, też wydala do Syrii, co znaczy, że Turcji po prostu nie można uznać za tak zwane bezpieczne państwo trzecie. Jednak, mimo tego, że my pamiętamy ten rok 2015 głównie przez ten pryzmat tego szlaku bałkańskiego, tego napływu osób do Europy, ludzi tonących w Morzu Śródziemnym, tak należy wskazać, że zdecydowana większość tych ludzi, uchodźców z Syrii, pozostała w regionie i jest tam obecnie głównie w państwach graniczących z Syrią, w Libanie, w Turcji przede wszystkim. W Turcji jest ich najwięcej, natomiast w Libanie najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca i Liban właśnie jest tym państwem, w których ten odsetek uchodźców w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najwyższy na świecie. Bardzo dużo jest ich również w Iraku, w irackim Kurdystanie, w Egipcie, bo jak wiemy, Izrael tylko nie przyjął żadnego syryjskiego uchodźcy, natomiast lwia część
Jordanii
tych ludzi
też
pozostaje, tak, Jordanią oczywiście, zapomniałem. Lwia część tych ludzi pozostaje tam w regionie. W tej chwili sytuacja w Syrii wygląda tak, że większa część terytorium tego państwa wróciła pod kontrolę reżimu, gdzie zaprowadził on bardzo brutalne rządy, co sprawia, że absolutnie nie jest Syria, nawet w tej części, która już jest pod kontrolą rządu w Damaszku, nie jest bezpiecznym państwem dla tych ludzi, żeby wrócić. Udokumentowane są przypadki bardzo, bardzo złych rzeczy, które dzieją się z niektórymi powracającymi, zdarzają się wymuszone zaginięcia, zdarzają się tortury. Natomiast ten konflikt w jakimś tam stopniu dalej się tli. Rebelianci dalej bronią się w rejonie Idlibu. Faktyczną autonomię wywalczyli sobie właśnie Kurdowie w północno-wschodniej części kraju i jednocześnie Kurdowie, oczywiście będąc solą w oku Turcji, to ten wzrost znaczenia Kurdów na północy Syrii, można powiedzieć, zachęcił Turcję do tego, żeby wejść do Syrii. Turcja zrobiła to już dwukrotnie i w tej chwili kontroluje spory pas ziemi, gdzie utworzyła tak zwaną strefę buforową między Turcją a Syrią. Skądinąd wiemy, że tam są przesiedlani uchodźcy z terytorium Turcji, która chciałaby się pozbyć z głównej części swojego terytorium. I wszystko to sprawia, że po prostu ta sytuacja uchodźcza dalej wciąż trwa. Ci ludzie tam są i nic nie zapowiada się, żeby mieli w najbliższym czasie wrócić, przynajmniej w jakichś bardziej znaczących liczbach niż kilka procent populacji.
To przejdźmy jeszcze do Libanu, o którym wspomniałeś, kraju, który w ogóle teraz jest pogrążony w niesamowitym kryzysie ekonomicznym, też społecznym, też politycznym. Jeśli nas boli nasza inflacja, to jest nic w porównaniu z tym, co tam się dzieje. I tam faktycznie tych uchodźców syryjskich w przeliczeniu jest najwięcej na osoby, na obywateli. To się oczywiście jeszcze dokłada do innych problemów typu sytuacja uchodźców jeszcze palestyńskich, którzy tam są od lat kilkudziesięciu, ale już w to nie wchodźmy. Natomiast tak zagłębiając się trochę w tło, jakbyś mógł opowiedzieć o tym, jak wyglądają warunki życia uchodźców syryjskich, na przykład w Arsalu w Libanie, gdzie pracowałeś. Wydaje mi się, że to jest też coś, o czym my na ogół nie wiemy. Nam się wydaje, że uchodźcy to gdzieś tam są, pewnie są biedniejsi, ale nie do końca rozumiemy, jak może wyglądać życie takiej osoby i że na przykład wydaje mi się, że ważne jest też to, że nie do końca wiemy, że na Bliskim Wschodzie, już używając tego określenia geograficznego, nie zawsze jest ciepło, więc jakbyś też do tego śniegu choćby w Arsalu mógł nawiązać i dać nam te wszystkie takie szczegóły.
Zacznę może od tego, że właśnie ci uchodźcy syryjscy są bardzo różnie traktowani w tych państwach Bliskiego Wschodu. W każdym z tych państw oni mają swoisty status. Na przykład w Turcji oni są objęci ochroną tymczasową, która im daje pewne uprawnienia. One są ograniczone, też różnie respektowane przez władze tureckie, natomiast jakiś status prawny oni mają. Na drugim biegunie tego spektrum jest Liban, który od początku robił bardzo wiele, żeby uchodźcom z Syrii nie stworzyć takich warunków, żeby oni sobie pomyśleli, żeby oni sobie nie pomyśleli przez przypadkiem, że są w Libanie w domu. Oni nie mają żadnego statusu prawnego, jedynie niewielka część, zdaje się 20 kilka procent jest w Libanie legalnie, reszta jest tam tylko tolerowana w zasadzie. Co do zasady, Liban powstrzymuje się przed wydalaniem tych osób, żeby tutaj pozostawać w zgodzie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, ponieważ Liban również obowiązuje tak zwana zasada non-refoulement, na mocy której, mówiąc w skrócie, osoby nie można wydalić na terytorium, na którym groziłoby jej zagrożenie, czy to życia, zdrowia, czy wolności. Więc Liban co do zasady, bo z istotnymi wyjątkami, ale powstrzymuje się przed fizycznym wydalaniem tych ludzi do Syrii. Natomiast od początku ich pobytu tam robi bardzo wiele, by nie poczuli się oni w tym państwie zbyt pewnie. To są takie kwestie jak znaczne ograniczenia właśnie w uregulowaniu swojego pobytu, utrudnienia w uregulowaniu swojego pobytu. Na to się przekładają takie problemy jak utrudniony dostęp do rynku pracy, jak ograniczenia w przemieszczaniu się po państwie. I to jeszcze przed tym olbrzymim kryzysem, w którym Liban się faktycznie znalazł w 2019 roku, powodowało, że sytuacja populacji uchodźczej w Libanie była szczególnie zła. Bardzo duża część z nich mieszkała w takich nieformalnych obozowiskach namiotowych, bardzo duża część z nich żyła poniżej granicy ubóstwa, jako że mieli bardzo ograniczony dostęp do rynku pracy, tak nie byli oni wyposażeni w narzędzia, by niejako swoimi siłami wpłynąć na poprawę swojego losu, tylko byli uzależnieni od pomocy humanitarnej organizacji, takich jak UNHCR czy organizacje pozarządowe. I tak jak sytuacja uchodźców w całym Libanie była zła, tak można powiedzieć, że w Arsalu, w którym ja pracowałem, o którym mnie zapytałaś, ta sytuacja była jeszcze gorsza. Śmiem twierdzić, że chyba najgorsza w całym kraju. Już mówię dlaczego. Zacząłbym może od specyficznych warunków tego miasta. Arsal jest enklawą sunnicką w szyickiej dolinie Beka, kontrolowanej przez Hezbollah. Hezbollah i tereny, które kontroluje w Libanie, to jest w zasadzie państwo w państwie. To znaczy, tam funkcjonuje, można powiedzieć, na tych terenach odmienna hierarchia władzy, alternatywna wobec państwa, może nie administracja, ale sieć usług publicznych wręcz i państwo do tego dopuszcza. Natomiast Arsal jest właśnie taką enklawą sunnicką w kontrolowanej przez Hezbollah Dolinie Beka. Mało tego, Arsal stał się w latach tego szczytu potęgi państwa islamskiego libańską bazą wypadową właśnie dla państwa islamskiego. Toczyły się regularne bitwy miejskie o to miasto i mimo, że w 2017 roku zostało państwo islamskie z tego miasta wyparte, tak nikt nie ma w tej chwili wątpliwości, że ono tam pozostaje w podziemiu. Co sprawia, że jest tam realnie dość niebezpiecznie, zdarzają się incydenty, zdarzają się operacje libańskiej armii wymierzone w komórki państwa islamskiego i to wszystko powoduje, że Arsal jest postrzegany w całym kraju, w całym Libanie, nie bezzasadnie, jako takie centrum, może nie centrum, to jest złe słowo, natomiast ma się świadomość w Libanie, że w Arsalu są osoby prowadzące, angażujące się w działalność terrorystyczną. To powoduje, że do Arsalu jest ograniczone prawo wjazdu, są ciężko uzbrojone posterunki libańskiej armii na każdej drodze prowadzącej do tego miasta. Trzeba mieć specjalne przepustki, żeby się tam dostać. A uchodźcy, którzy tam są, również nie mogą stamtąd wyjechać. A że jako, że jest ich tam bardzo dużo, kilkadziesiąt tysięcy, więcej niż ludności libańskiej, powoduje to, że większość z nich mieszka właśnie w namiotach. Obozowisk namiotowych jest tam około 170 już w tej chwili, mieszka w nich około 30 tysięcy osób i ten fakt, to znaczy, że oni nie mogą stamtąd wyjechać i w zasadzie zmuszeni są, żeby pozostawać na terenie tego miasta i jego bezpośredniej okolicy, ma też taką negatywną konsekwencję, że Arsal leży bardzo wysoko, około 1500 metrów nad poziomem morza, w górach, przy samej granicy z Syrią. I tam w zimie pada śnieg. Temperatury spadają poniżej zera. W ogóle te temperatury tam są bardzo ekstremalne. To znaczy latem tam jest powyżej 40 stopni, krajobraz jest iście pustynny, nic tam nie rośnie. Natomiast jak jest się tam latem i nie może się wytrzymać z tego gorąca, to jest sobie bardzo ciężko wyobrazić, czy zimą tam faktycznie pada śnieg. I teraz proszę sobie wyobrazić, że nie dość, że mieszkamy od 10 lat w namiocie, tak jeszcze zimą musimy przetrwać to, że na ten namiot pada śnieg i te krokwie, które podtrzymują te plastikowe płachty, które tworzą ten namiot, po prostu się walą i łamią pod naporem tego śniegu. W związku z czym ta społeczność uchodźcza z Arsalu wymaga szczególnej uwagi organizacji humanitarnych. Więc tak jak ogólnie sytuacja społeczności uchodźczej w Libanie była i jest bardzo zła, tak w Arsalu jest jeszcze gorsza. I teraz przyszedł ten rok 2019, gdzie wcześniej już wszyscy wiedzieli, że gospodarka Libanu wisi na włosku. Tak w 2019 roku wybuchły masowe protesty, które sparaliżowały kraj, które były takim przyczynkiem do tego, żeby ta gospodarka zupełnie się posypała. Później przyszła pandemia koronawirusa, później nastąpił ten straszny wybuch w Bejrucie w sierpniu 2020 roku, który zdewastował połowę miasta, w tym główny port kraju, no i doprowadziło to do tego, że obecnie Liban faktycznie jest no, państwem niemalże upadłym. Połowa około mieszkańców Libanu wszystkich żyje poniżej granicy ubóstwa, w tym 9 na 10 Syryjczyków, właśnie syryjskich uchodźców, żyje poniżej granicy ekstremalnego ubóstwa, definiowanego jako niemożność zakupienia produktów składających się na tak zwany SMEB, czyli Survival Minimum Expenditure Basket. To jest taki wskaźnik wykorzystywany właśnie do mierzenia ubóstwa. Oblicza się to tak, że zakłada się jakiś taki podstawowy koszyk dóbr niezbędnych do przetrwania i oblicza się jego uśrednioną wartość dla danego kraju i 9 na 10 Syryjczyków obecnie nie jest w stanie zakupić właśnie tych produktów niezbędnych do przetrwania. Około połowa z nich jest zagrożona głodem i wymaga wsparcia żywnościowego. Więc to pokazuje no, drastyczną sytuację w zasadzie, w jakiej ta społeczność się znalazła.
Tak, no uzależnieni są też od pomocy zewnętrznej i tak może na wyrost i to trochę źle zabrzmi, ale w pewien sposób też my i cały świat mamy ich życie w swoich rękach, tak? Czyli jeśli się wycofa też jakąkolwiek pomoc na przykład z Libanu, to te osoby nie mają dostępu do podstawowych produktów, no ale także no, do podstawowej opieki zdrowotnej, tak, leków, szczepień, edukacji. Mówi się czasem o tym, że to jest stracone pokolenie syryjskich dzieci, które po prostu nie mają tej ciągłości edukacyjnej. Ale odchodząc trochę od tego, od tej dramatycznej sytuacji, może przejdźmy już do tego prawa. To jest też coś, co wydaje mi się budzi dużo różnych wątpliwości i niejasności. Właśnie kto jest uchodźcą, a kto nie jest i jaki jest status prawny. Ty wspomniałeś o uchodźstwie de facto i de jure. Mógłbyś to rozjaśnić, to rozróżnienie?
Tak jak powiedziałem, w języku potocznym nie mamy wątpliwości, że te osoby, które uciekły z Syrii przed wojną, w szerokim rozumieniu, to znaczy przed bombardowaniami, przed traktowaniem ludności cywilnej przez różne strony tego konfliktu, nie mamy wątpliwości, że one są uchodźcami. Natomiast to nie jest takie proste właśnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, a jeszcze mniej to jest proste z punktu widzenia prawa i praktyki poszczególnych państw przyjmujących. Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, podstawową umową międzynarodową regulującą status uchodźców jest tak zwana konwencja genewska o statusie uchodźców. To jest ta konwencja, o której też u nas było bardzo głośno od sierpnia zeszłego roku, mam wrażenie, w związku z tym, co się działo przy naszej granicy z Białorusią. I ta umowa międzynarodowa wprowadza definicję uchodźcy. Może ją przytoczę, ona nie jest wcale taka długa i skomplikowana. Otóż według konwencji genewskiej uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Ona może się wydawać skomplikowana, rozbudowana w sensie objętościowym, ale jak jej się przyjrzymy, to zobaczymy, że ona jest bardzo nieinkluzywna. To znaczy ona pozostawia dużą część właśnie uchodźców, tak jak ich rozumiemy w tym potocznym sensie, poza swoim zakresem. I przekładając to na sprawę, na kwestię uchodźców syryjskich, no można stwierdzić, że no na przykład opozycjoniści, którzy uciekli, mogą uzyskać status uchodźcy, tak samo na przykład chrześcijanie uciekający z terenów objętych kontrolą państwa islamskiego, które było znane z tego, że karało za odmowę konwersji na islam śmiercią. Dlaczego? No dlatego, że ta definicja wymaga udowodnienia tego aktu prześladowania ze względu na jedną z tych cech. Rasę, religię, przekonania polityczne itd., itd. Natomiast jeśli pomyślimy o tym, co się na wojnie dzieje i o wszystkich przyczynach, które mogą zmusić w czasie trwania konfliktu zbrojnego daną osobę do ucieczki, to bynajmniej nie jest wyczerpujący katalog. Tak? To znaczy można sobie wyobrazić, że tak jak właśnie osoby, nie wiem, przeciwnicy Baszara al-Assada uciekli i oni dostaną status uchodźcy, czy mogą liczyć na nadanie statusu uchodźcy, tak na przykład osoby uciekające przed bombardowaniami osiedli cywilnych, tak, które było nagminne w tym konflikcie, a niekoniecznie dlatego, że nie zgadzają się z reżimem, no tutaj już mają problem, tak? To znaczy ta definicja nie chroni, czy też nie pozwala w zasadzie, jeśli odczytywać ją literalnie, nadać statusu uchodźcy ze względu na przykład na ucieczkę przed zgeneralizowaną przemocą, tak, konfliktu zbrojnego, tak jak na przykład właśnie przed bombardowaniami. No więc właśnie prowadzi mnie to do tego, że nie wszyscy ci, którzy uciekli z Syrii, są tymi uchodźcami de jure. Uchodźcami de jure nazywam tych, którzy spełniają te przesłanki konwencyjne. Uchodźcami de facto nazywam tych, którzy uciekli z innych przyczyn uzasadnionych. Myślę, że to no, nie budzi kontrowersji, jeśli powiem, że ucieczka w obawie przed bombardowaniami osiedli mieszkalnych również jest uzasadniona. Natomiast ona w myśl tej definicji no, nie pozwala myśleć o uzyskaniu statusu uchodźcy w zasadzie zgodnie z tą definicją. Jaka jest różnica między nimi? Między tymi dwoma kategoriami de jure i de facto. Jeśli chodzi o uchodźców de jure, to taka osoba jest uprawniona do całego szeregu praw, które konwencja przyznaje uchodźcom. Takich praw jak na przykład dostęp do rynku pracy, nieograniczony, traktowanie narodowe w zakresie opieki społecznej, prawo do edukacji itd., itd. Natomiast uchodźca de facto, czyli osoba nie mieszcząca się w tej definicji, wypada zupełnie poza zakres konwencji i do żadnego z tych uprawnień nie jest uprawniona. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że między osobami uciekającymi, można powiedzieć, z równie uzasadnionych przyczyn, prawo międzynarodowe wprowadza istotne zróżnicowanie, moim zdaniem nieuprawnione. To znaczy, no to myślę, że ciężko się zgodzić z tym, że to zróżnicowanie sytuacji tych osób ma charakter relewantny. To znaczy, już tak słusznościowo na to patrząc, według mnie nie ma uzasadnienia, dla którego osobom uciekającym przed prześladowaniem nadajemy status uchodźcy, a tym, którzy uciekają tylko przed bombardowaniem, tylko oczywiście w cudzysłowie, nie nadajemy tego statusu. Natomiast istnieje też pewne podobieństwo między tymi kategoriami osób i dlatego moja książka odnosi się głównie do obu tych kategorii. Mianowicie obie te kategorie osób są chronione przed wydaleniem na terytorium niebezpieczne, czyli do obu tych kategorii osób odnosi się tak zwana zasada non-refoulement, o której już wspomniałem. W dużym skrócie zakłada ona, że osoby nie można wydalić na terytorium, w którym mogłoby grozić jej no, niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, wolności czy niehumanitarnego traktowania. Obie te kategorie osób są chronione na mocy tej zasady. Mało tego, przyjmuje się w doktrynie prawa międzynarodowego, tego prawa ochrony uchodźców, przynajmniej znacząca większość tej doktryny uważa, że ta zasada non-refoulement ma charakter normy zwyczajowej prawa międzynarodowego, co oznacza, że związane są nią wszystkie państwa bez względu na to, czy są stronami takiej, a nie innej konwencji, na przykład konwencji genewskiej. I ma to ogromne znaczenie w przypadku Syryjczyków, ponieważ państwa bliskowschodnie w przeważającej mierze nie są stronami tej konwencji. Turcja jest, natomiast ona utrzymuje zastrzeżenie terytorialne do tej konwencji, wyłączające w zasadzie Syryjczyków z jej zakresu. Niemniej wszystkie one obowiązane są nie wydalać Syryjczyków do Syrii i jakby nie patrzeć, no dostosowują się do tego obowiązku. Co do zasady, tak jak już powiedziałem, z wyjątkami, natomiast no, nie mieliśmy do czynienia z jakąś masową akcją przymusowego wydalania uchodźców do Syrii z każdego z tych państw, co oczywiście nie znaczy, że te państwa nie próbują tych ludzi wypchnąć pośrednio, tak? O tym już mówiłem, tak jak robi to Liban, stwarzając no, różnorakie utrudnienia w funkcjonowaniu uchodźców na swoim terytorium i też podejmując no, bardzo nieprzyjazne działania wobec nich. Mogę tutaj podać taki przykład. Jak pierwszy raz pojechałem do Libanu, to było w 2019 roku, była przeprowadzana przez libańską armię taka szeroko zakrojona akcja wyburzania betonowych elementów tych namiotów. Uchodźcy, którzy osiedlili się w namiotach, z czasem zaczęli podmurowywać je sobie, tworzyć jakieś ich fundamenty, wbrew libańskiemu prawu budowlanemu, natomiast to było tolerowane przez bardzo długi czas, do 2019 roku, kiedy wyznaczono im termin na dobrowolne wyburzenie tych fundamentów. Po upływie tego terminu po prostu wjechały buldożery do obozowisk namiotowych i te elementy właśnie betonowe zostały wyburzone. wyobraźmy sobie, to jest Arsal, tam pada śnieg zimą, no można sobie wyobrazić, że to stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia tych ludzi. To jest tylko przykład takiej właśnie daleko idącej arbitralności, wręcz dowolności, wszechwładności działania służb względem tych osób. No to jest niewątpliwie nakierowane na to, żeby tych ludzi się z terytorium pozbyć, tak żeby bezpośrednio nie naruszać tej zasady no refoulement właśnie.
Nawiązując do tego, wydaje mi się, że w dużej mierze już odpowiedziałeś, ale jeszcze bym chciała bardziej wprost zapytać. Spotkałam się kilkakrotnie w kontekście tego, co działo się na granicy polsko-białoruskiej, no z takim właśnie określeniem, że po co oni tu przyjeżdżają, powinni zatrzymać się w pierwszym państwie bezpiecznym, czyli w rozumieniu chyba potocznym pierwszym państwie bez bombardowania i konfliktu, czyli w Libanie albo Turcji. Ty już tu wspomniałeś no i o warunkach w Libanie i też o tym, że Turcja nie jest uważana za państwo bezpieczne. Natomiast tutaj przytoczę ci taką małą sytuację. Rozmowa z dziennikarzem, który właśnie powiedział, że no wszystkich tych te osoby z Syrii powinny zostać w Libanie albo powinny zostać odesłane do Libanu, bo przecież tam jest bezpiecznie, więc tych Syryjczyków wyślijmy z powrotem do Libanu. Ja akurat wtedy byłam moderatorką, więc nie byłam w tej pozycji, żeby odpowiedzieć, ale zastanawiam się, co ty byś z punktu widzenia specjalisty odpowiedział osobie, która chce Syryjczyków do Libanu odsyłać lub Turcji, niech będzie.
To bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś. Ja pracując w biurze rzecznika, a wcześniej no, angażując się w odpowiedź na to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, miałem okazję tam być w terenie kilka razy i co ciekawe spotkałem w lesie, wiemy jak ta sytuacja wyglądała, ci ludzie się chowali przed polskimi służbami, często przez wiele dni w lesie. Spotkałem właśnie rodzinę Syryjczyków, którzy przyjechali tam przez Liban. Od, zdaje się, 2013 roku byli w Libanie, bardzo niedaleko Arsalu, właśnie w Dolinie Beka. Także, no, co do ich sytuacji, myślę, mogę się wypowiedzieć, posiadając no, pewną dozę wiedzy na ten temat, a z mojego doświadczenia wynika to, że tam po pierwsze nie jest bezpiecznie, ponieważ Liban, tak jak powiedziałem, że co do zasady nie wydala tych osób, tak zdarza mu się to, a po drugie, no on podejmuje działania, których nie można określić inaczej jak no, wrogie wobec tych osób. Znaczy nawet jeśli powstrzymuje się przed wydalaniem ich, tak stwarza im warunki życia, które no myślę my tutaj w Polsce możemy obiektywnie określić jako nieludzkie, no bo jak inaczej można nazwać mieszkanie w namiotach tak od 10 lat, niemożność poruszania się po kraju, niemożność wyboru miejsca zamieszkania, nawet w sytuacji, w których mieszka się tak wysoko w górach, w namiocie i jeszcze władze decydują się na to, żeby zburzyć jakieś trwałe elementy tych struktur, które sobie przez te 10 lat wybudowaliśmy. Więc taka jest moja ocena tej sytuacji. Liban i inne państwa może są względnie bezpieczne dla tych ludzi, względnie oczywiście, z naciskiem na to słowo względnie bezpieczne dla tych ludzi, patrząc z punktu widzenia fizycznego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, to znaczy nikt tam ich raczej nie zastrzeli, władze ich tam nie zastrzelą, natomiast no, może się zdarzyć, że ich życie czy zdrowie będzie narażone na szwank właśnie przez to, w jakich warunkach żyją. Oni tam, tak jak powiedziałem, bardzo duża część z nich jest zagrożona głodem, no i żyje w takich warunkach, tak jak na przykład w Arsalu, które no w zasadzie mogą spowodować śmierć z wyziębienia nawet w zimie. A jeszcze odnosząc się do tego argumentu, że no oni powinni pozostawać w państwach tranzytowych czy w państwach pierwszego azylu, to chciałbym powiedzieć, że w prawie międzynarodowym nie ma żadnej takiej klauzuli, która by nas zwalniała z naszych zobowiązań płynących z zasady no refoulement w sytuacji, w której uchodźca dociera do nas przez państwo trzecie, nawet jeśli to jest państwo bezpieczne. To znaczy to, że oni nie przyjechali do nas prosto z Syrii, nie znaczy, że my ich możemy wydalić, czy to na Białoruś, czy to do Libanu. Jesteśmy ich zobowiązani przyjąć na potrzeby procedury oczywiście. To nie jest tak, że cudzoziemca nie można z Polski wydalić. Można cudzoziemca w Polsce wydalić, jeśli nie spełnia on przesłanek udzielenia ochrony międzynarodowej, natomiast na potrzeby procedury, tak żeby jego sytuacja mogła być indywidualnie oceniona przy wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy, musi być taka osoba wpuszczona, musi dostać możliwość przedstawienia argumentów na rzecz udzielenia ochrony międzynarodowej i przeciw swojemu wydaleniu.
Bardzo się cieszę, że to mówisz i że właśnie tak bardzo konkretnie. Ja mam trochę podejrzenia, że to jest taki w potocznym myśleniu o migracjach i uchodźstwie, abstrahując nawet od tych wszystkich takich nakręcanych populistycznie narracji, to, że to jest jakiś miks trochę jakiejś pseudowiedzy o tym, jak to wyglądało na terenie samej Unii Europejskiej i że teoretycznie się cofało według Dublinu, a cofało się uchodźców do tego punktu wjazdu na teren Unii i że to się gdzieś w potocznym myśleniu pomieszało z cofaniem ich do jakichś innych państw bezpiecznych. No natomiast właśnie, faktycznie tak nie jest. To powiedz mi jeszcze, pojawiają się też takie argumenty w tym momencie, jakby w 2022 roku, zwłaszcza, że Syria jest już bezpieczna. Też już trochę o tym powiedziałeś, ale pojawiają się pomysły, jeszcze ostatnio czytałam też o pomyśle Turcji, żeby faktycznie Syryjczyków ze swojego terytorium przesiedlać właśnie z powrotem do Syrii, żeby stworzyć jakieś konkretne te strefy, ale też żeby osiągnąć porozumienie z rządem Bashara Asada. Jak to wygląda? Ty się zresztą tym właśnie zajmowałeś, czyli powrotem syryjskich uchodźców. Jak wygląda sytuacja i jak wyglądają w ogóle możliwości? Zacznijmy od ogólnych możliwości.
No więc może warto by zacząć od tego, że część osób już wróciła. To jest mała część osób. Około 10% wszystkich osób, które wyjechało z Syrii po 2011 roku, już tam wróciło. Natomiast to są powroty spontaniczne. Nie są one organizowane przez żadną organizację międzynarodową czy pozarządową. UNHCR nie angażuje się w organizację tych powrotów właśnie z tego względu, że panuje takie przekonanie, że Syria nie jest bezpieczna. I teraz organizacje międzynarodowe, nie chcąc narażać się na to współudział w wydalaniu cudzoziemców, w wydalaniu uchodźców na terytorium bezpieczne, nie mogą stwarzać zachęt do tego, żeby ci ludzie tam wracali. I też no, są udokumentowane przypadki, chyba już o tym powiedziałem, no, nieciekawych rzeczy, które dzieją się z niektórymi powracającymi. Oni na terytoriach, które wróciły pod kontrolę rządu, bardzo często są więzieni. Należy też pamiętać, że część tych osób to są mężczyźni w wieku poborowym, część jest więc przymusowo wcielana do armii, część jest karana za to, że uchyliła się od służby wojskowej. Zdarzają się przymusowe zaginięcia i to nie są pojedyncze przypadki, tylko to jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset przypadków rocznie osób, które po powrocie, po przekroczeniu granicy po prostu giną bez śladu. I to też sygnalizuje to, że po prostu nie ma możliwości oceny, czy tam tak naprawdę jest bezpiecznie. No, można zakładać, że nie jest, skoro te osoby giną bez śladu, natomiast no, organizacje międzynarodowe nawet nie mają możliwości monitorowania ich sytuacji, bo po prostu tracą je ze swojego radaru. Tak jak wspomniałem, no, większość Syrii faktycznie jest spokojna. Spokojna w tym sensie, że nie toczą się tam regularne działania wojenne, tak? Nie strzelają się tam regularnie ludzie na ulicach. Większość terytorium państwa jest pod kontrolą rządu. Do walk zbrojnych dochodzi w regionie Idlibu, na północno-zachodnim regionie kraju. I w ogóle ciężar tych wysiłków zbrojnych przeniósł się na północ kraju. Mamy ten region Idlibu oblężony już od 3 lat, albo prawie 3 lat. Na północy mamy bardzo skomplikowaną sytuację związaną właśnie z ambicjami ludności kurdyjskiej. Kurdom udało się w toku tej wojny wywalczyć sobie faktyczną autonomię w ramach Syrii. Może warto też wspomnieć, że ci bojownicy kurdyjscy, oni przede wszystkim ponieśli ciężar walki z ISIS i to oni to państwo islamskie z tych regionów wyparli i udało im się faktycznie uzyskać pewną autonomię na tych terenach. Natomiast Turcja robi bardzo wiele, żeby tych Kurdów tam stłamsić. Były już 2 ofensywy tureckie w tym regionie. Co jakiś czas Erdoğan daje do zrozumienia, że może nastąpić kolejna. Tak jak wspomniałaś, Turcja planuje faktycznie przesiedlenia uchodźców ze swojego terytorium na terytorium Syrii. Już to robi do tej strefy buforowej właśnie, którą utworzyła na skutek jednej z tych swoich ofensyw. Co no, może budzić no bardzo, bardzo złe skojarzenia z punktu widzenia też właśnie prawa międzynarodowego. Natomiast no bardzo ciężko jest przewidzieć, jak ta sytuacja tego Kurdystanu tam się rozwiąże. To cały czas grozi eskalacją właśnie ze strony Turcji, więc może się wydarzyć tak, że poza Idlibem kolejnym teatrem działań wojennych stanie się ten syryjski Kurdystan. No a poza tym nawet w tym, na tych terytoriach, na których panuje, że tak powiem, z powrotem reżim Baszara al-Assada, bynajmniej dla uchodźców bezpiecznie nie jest. Istnieje zresztą szereg regulacji, które umożliwiają takie postępowanie władz. To znaczy uchodźcy są wywłaszczani, jest im odbierana własność ziemi, ta ziemia jest przeznaczana pod wynagrodzenie lojalistów i przez bardzo długo w ogóle uchodźcy w narracji rządowej byli traktowani jako tchórze, zdrajcy. Ostatnio to ulega pewnej zmianie, natomiast ta narracja, natomiast materialne, faktyczne działania reżimu w zasadzie się nie zmieniają. Jest to po prostu bardzo brutalna, totalitarna władza.
Jednym z ciekawych aspektów w ogóle w twojej książce, to jest coś, co ja oczywiście lubię, bo zajmuję się empirycznymi badaniami, ale też chyba jest istotne, to jest wola ludzi. I ty spytałeś uchodźców syryjskich właśnie w Libanie, tych, z którymi miałeś kontakt, czy oni chcą wrócić. Jak to wygląda z ich perspektywy? No bo my tu sobie mówimy oczywiście o tym, co wiemy z perspektywy politycznej, globalnej, ale co mówią sami ludzie?
Zdecydowana większość nie chce wracać. I to proszę pamiętać, że to badanie zostało przeprowadzone w Arsalu, gdzie naprawdę żyją oni w uwłaczających warunkach. Mimo tego, że żyją w takich warunkach, w jakich żyją, mimo tego, że traktuje się ich no bardzo źle, że władze w zasadzie robią z tymi ludźmi co chcą, że tam armia potrafi wpaść do obozowiska, wywlec osoby z danego namiotu, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo co się potem z nimi dzieje. Żyją oni w ekstremalnej biedzie i mimo to nie chcą do Syrii wracać. Główną przyczyną, tak jak faktycznie pytałem o to tych ludzi w ankiecie, główną przyczyną, którą oni podają, są właśnie względy bezpieczeństwa. Co więcej, myślę, że poza względami bezpieczeństwa coraz bardziej istotna jest też kwestia finansowa. To znaczy Syria jest obecnie w opłakanym stanie. Sankcje międzynarodowe zdewastowały to państwo, uniemożliwiają też powojenną odbudowę, nawet na tych terytoriach już opanowanych z powrotem przez reżim Baszara al-Assada. W dodatku od niedawna wracając trzeba uiścić opłatę graniczną. Właśnie to ma być ten taki środek pozyskiwania gotówki w zasadzie przez reżim, który został dociśnięty zachodnimi sankcjami. W związku z tym należy domniemywać, że wymuszenie powrotu tych ludzi właśnie naruszałoby tą zasadę non-refoulement, o której sporo już sobie rozmawialiśmy. To znaczy oni nie chcą tam wracać, ponieważ boją się tam wracać. Wiemy skądinąd, znając warunki w Syrii, że te ich obawy są uzasadnione, a zatem wydalenie ich z takiego państwa jak Liban, Turcja czy Jordania, jakiegokolwiek w zasadzie na terytorium Syrii, byłoby po prostu sprzeczne z prawem międzynarodowym.
To jeszcze mam jedno pytanie o prawo do powrotu. To jest taki termin, którego się używa chyba najczęściej w kontekście uchodźców palestyńskich, a przynajmniej ja też z racji tego, czym się zajmuję zawsze, to słyszę tylko w tym kontekście. Natomiast jest to prawo no, bardziej uniwersalne, dotyczące też innych uchodźców. I tutaj właśnie mamy ten problem, że reżim utrudnia potencjalny powrót. Jak to z twojej perspektywy, też z perspektywy twoich badań wygląda? Albo jakbyś mógł w ogóle bardziej opisać też, czym to prawo do powrotu jest?
Tak, wspomniałaś Palestynę i obawiam się, że nie uciekniemy od tego kazusu, omawiając prawo do powrotu, no bo na gruncie właśnie Palestyny zostało wydanych mnóstwo rezolucji ONZ-owskich, powstało mnóstwo literatury i na skutek tego kazusu pośrednio, można powiedzieć, właśnie tak naprawdę zaczęliśmy rozumieć, czym to prawo do powrotu jest, ukształtowała się jego treść, ukształtował się jego zakres. Natomiast ono jest też przewidziane w prawie traktatowym, w tym w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. W skrócie i najprościej rzecz ujmując, prawo do powrotu polega na tym, że każdy z nas ma prawo wrócić do swojego kraju, będąc poza jego granicami. To się wydaje proste, natomiast schody się zaczynają oczywiście wtedy, kiedy spojrzymy na wyrażenie swój własny kraj, no bo czym to tak naprawdę jest? Czy chodzi o państwo obywatelstwa, czy też nie? Gdyby tutaj chodziło o państwo obywatelstwa, no to nie można by mówić o prawie do powrotu, które by przysługiwało Palestyńczykom, no bo jak wiemy, zdecydowana większość z nich jest bezpaństwowcami, poza tymi w Jordanii, zdaje się, tak? Popraw mnie, jeśli się mylę. Natomiast przyjmuje się, że tutaj nie chodzi o obywatelstwo, chodzi o jakikolwiek sformalizowany związek z danym państwem, które nie pozwalałoby uznać takiej osoby za obcą. No i to otwiera nam tutaj pole do wywodzenia właśnie tego prawa do powrotu w sytuacji Palestyńczyków. I tak jak mówiłem, właśnie na gruncie tego kazusu z Palestyny dopiero społeczność międzynarodowa i no, takie autorytatywne organy tej społeczności, jak Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne, zaczęło się zastanawiać nad tym, czym to prawo do powrotu jest, jaki ma charakter, komu przysługuje. I stanowisko społeczności międzynarodowej, które zostało wyrażone właśnie za pośrednictwem Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u, które to jest no takim wyrazicielem, można powiedzieć, woli społeczności międzynarodowej, bo w Zgromadzeniu Ogólnym zasiadają wszystkie państwa członkowskie ONZ-u. To stanowisko jest takie, że to jest prawo niezbywalne, inalienable, jest to prawo kolektywne i w przypadku Palestyńczyków przysługuje ono, w związku z tym, że jest to prawo kolektywne, przysługuje ono narodowi palestyńskiemu jako całości. No i to ma oczywiście kolosalne znaczenie z punktu widzenia konfliktu palestyńsko-izraelskiego, no bo Izrael przez lata kwestionował istnienie tego prawa, a Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa przez bardzo wiele lat unikały zajęcia tak jednoznacznego stanowiska. Natomiast to stanowisko, o którym powiedziałem, że to jest prawo niezbywalne, kolektywne, przynależne narodowi palestyńskiemu, jest już, no można powiedzieć, ugruntowane od lat 70., wyrażane regularnie przez Zgromadzenie Ogólne. No i co bardzo ważne, w narracji palestyńskiej wykonanie tego prawa łączy się z prawem do samostanowienia, czyli mówiąc inaczej, do utworzenia swojego państwa w Palestynie. No i to oczywiście dla Izraela jest nie do zaakceptowania. Izrael twierdzi, że to stanowi egzystencjalne zagrożenie w ogóle dla istnienia tego państwa. Natomiast warto powiedzieć, że te obiekcje Izraela i te pragmatyczne, bo to nie są prawne argumenty, z perspektywy prawa międzynarodowego to prawo do powrotu jest, istnieje, przysługuje Palestyńczykom. Natomiast ta pragmatyczna argumentacja Izraela nie była wystarczająca dla uznania tych obiekcji przez Zgromadzenie Ogólne. I skoro to prawo przysługuje Palestyńczykom w takiej formie, jako prawo niezbywalne, kolektywne, to ja w książce wychodzę z założenia, że skoro przysługuje Palestyńczykom, to tym bardziej przysługuje Syryjczykom. Ponieważ tam nie ma problemu braku obywatelstwa, przynajmniej na razie. Tam nie ma problemu prawa do samostanowienia. To znaczy, to nie jest tak, że uchodźcy chcieliby utworzyć jakieś alternatywne państwo w Syrii. Nie, oni po prostu chcą wrócić na terytorium swojego państwa, pod warunkiem, że będzie ono bezpieczne. Natomiast tak jak powiedziałem, no warunki do tego powrotu jeszcze nie zaszły. Nie ma tak jednoznacznych dokumentów wydawanych przez organy międzynarodowe wzywających do powrotu Syryjczyków z tego samego powodu, o którym już mówiłem, to znaczy społeczność międzynarodowa nie może stwarzać zachęt do tego, żeby ludzie wracali przedwcześnie i narażali się na bardzo poważne niebezpieczeństwo związane z powrotem.
Teraz ostatnie pytanie. Jakie są dalej możliwe scenariusze dla uchodźców syryjskich?
To jest świetne pytanie. Bardzo trudno mi je na nie odpowiedzieć, ale też chyba odpowiedź, której muszę udzielić, jest dość smutna, ponieważ no, ja nie widzę rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości i bardzo się boję, żeby sytuacja uchodźców syryjskich nie zaczęła przypominać, znaczy już zaczyna przypominać, ale żeby nie przeciągnęła się na tyle lat, ile już trwa sytuacja uchodźców palestyńskich. Znaczy, no tak jak powiedziałem, nie ma w tej chwili widoków na to, żeby w Syrii było bezpiecznie, to znaczy zmiana reżimu w tej chwili nie wchodzi w grę, wszystko wskazuje na to, że reżim Bashara al-Assada utrzyma się przy władzy, a tak jak powiedziałem, jest to reżim bardzo brutalny i mimo, że ostatnio retorycznie zaczął zachęcać uchodźców do powrotu, tak faktycznie wydaje się, że robi bardzo wiele, żeby ci uchodźcy nie wracali. Więc powrót, repatriacja na tę chwilę wydaje się no niemożliwa po prostu w dającej się przewidzieć przyszłości. Niemożliwe jest również przesiedlenie tych ludzi do bezpiecznych państw trzecich, które mogłoby być alternatywnym rozwiązaniem tej sytuacji, ponieważ no, te przesiedlenia w skali globalnej nie działają. Policzono, że na przesiedlenie z państwa pierwszego azylu do bezpiecznego państwa trzeciego, na przykład, nie wiem, do Europy czy do państw globalnej północy, może liczyć około 1% uchodźców w skali globalnej, więc no, nie ma szans, żeby ci uchodźcy z tego Libanu, z Turcji, z Jordanii, żeby ich rozproszyć, że tak powiem, po państwach świata i zintegrować ich w tych państwach. I w końcu no, polityka tych państw, tak Turcji, Libanu, Jordanii, wskazuje na to, że te państwa nie są zainteresowane, żeby tych ludzi integrować ze swoimi społecznościami. Wręcz przeciwnie, państwa takie jak Liban robią bardzo dużo, żeby zepchnąć tych ludzi na marginesy społeczeństw. I udaje im się to. To znaczy doprowadzono do funkcjonowania takich równoległych społeczeństw w tych państwach. Ci ludzie żyją bardzo często w obozowiskach namiotowych, w miejskich dzielnicach biedy. Tak jak powiedziałem, nie mają oni narzędzi, żeby wpływać jakoś na poprawę swojego losu o własnych siłach, bo nie mają praw po prostu na tym terytorium. W związku z czym są uzależnieni od tej pomocy humanitarnej, która do nich dociera już od lat. Swoją drogą, to jest pewnie temat na osobną rozmowę, to znaczy na nieefektywność po prostu przeznaczania zasobów na tą pomoc humanitarną. Pomoc humanitarna z założenia ma być tymczasowa, ma być zapewniana w sytuacji kryzysowej, ma ratować życie. Natomiast w państwach ościennych pomoc humanitarna no, jest dostarczana od 11 lat i absolutnie nie ma warunków, żeby ją wycofać, bo gdyby ją wycofać, to ci ludzie, no, bardzo duża część prawdopodobnie by umarła z głodu, tak? Więc podsumowując, no nie ma widoków na żadne rozwiązanie tej sytuacji uchodźczej. Ani na powrót, ani na przesiedlenie, ani na integrację w państwach przyjmujących. To nie dotyczy oczywiście tych osób, którym się udało dostać do Europy Zachodniej. Mówi się, że w Niemczech, Szwecji ci ludzie się integrują z mniejszymi bądź większymi sukcesami. Natomiast no, część z nich ma nawet drogę do uzyskania obywatelstwa tych państw. Natomiast na Bliskim Wschodzie no, nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja taka zawieszenia swoistego, żeby ona miała się skończyć w najbliższym czasie.
Nie lubię kończyć smutnym akcentem, ale chyba musimy, bo takie po prostu są fakty i taka jest nasza rzeczywistość. A powiedz mi jeszcze, czy myślisz, że na tym przykładzie my jako świat się czegoś uczymy, bo problemy uchodźstwa w ogóle, no to się napędza, tak? Mamy Palestyńczyków, którzy są uchodźcami od kilkudziesięciu lat i to się nie zmienia. I to już był pewien przełom w myśleniu w ogóle o uchodźstwie. Syryjczycy, no, którzy właśnie no, niby się uspokaja, więc właśnie na tak pierwszy rzut oka by się wydawało, że problem się rozwiąże. No ale to nie jest prawda, tak jak właśnie świetnie tutaj pokazujesz. Teraz my mierzymy się bardzo blisko z problemem uchodźstwa z Ukrainy. Czy według ciebie my się czegoś uczymy w trakcie tych wszystkich kryzysów?
Przypadek ukraiński pokazuje, że można, moim zdaniem. To znaczy, ja też w mojej pracy obecnej zajmuję się no właśnie głównie w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, oceną odpowiedzi naszych władz na kryzys ukraiński. I tutaj, mimo że jest się do czego przyczepić, tak generalnie ta odpowiedź jest zadowalająca. Oni nie dość, że zostali wpuszczeni, tak została uchwalona ta ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która im daje bardzo duże uprawnienia na naszym terytorium. Gdyby nie udało im się wrócić do Ukrainy, gdyby ta wojna miała trwać dłużej, oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie trwała dłużej, tak ta ustawa stwarza warunki pod integrację uchodźców z naszym społeczeństwem. Uchodźcy z Ukrainy otrzymali w zasadzie traktowanie narodowe w bardzo wielu obszarach funkcjonowania państwa, na przykład w dostępie do świadczeń społecznych, edukacji, do rynku pracy, do ochrony zdrowia itd., itd. Więc ta odpowiedź faktycznie no, napawa optymizmem. Z drugiej strony, żeby już nie było tak do końca pozytywnie, to no, ja tutaj zawsze staram się przypominać, że są w Polsce dwie granice wschodnie, przez które mierzymy się obecnie z napływem osób poszukujących ochrony międzynarodowej. I pojechanie na granicę ukraińską, a pojechanie na granicę białoruską, to są tak różne doświadczenia, że ja naprawdę mam bardzo duży dysonans. A są takie tygodnie, że jestem na granicy białoruskiej na przykład, a kończę tydzień na granicy ukraińskiej. I to, jak w jak różny sposób są traktowani ci ludzie, którzy z jednej strony przekraczają ukraińską granicę, a którzy z drugiej strony, którzy przekraczają białoruską granicę, to się nie mieści w głowie. Bo Ukraińcy są witani no tak jak powinni być witani i mają wszelkie uprawnienia na terytorium naszego państwa. I to jest oczywiście w porządku i tak być powinno. Natomiast no uchodźcy, poszukujące ochrony międzynarodowej, osoby poszukujące ochrony międzynarodowej, które przekraczają granicę białoruską, są traktowane no w sposób, muszę powiedzieć, uwłaczający godności człowieka. I myślę, że nie powinniśmy o tym zapominać. Będąc dumnymi z tego, jak reagujemy na napływ Ukraińców, musimy pamiętać, że no, mamy dwie granice wschodnie, przez które obecnie napływają osoby poszukujące ochrony międzynarodowej.
Tak, granica białoruska już tutaj w co najmniej jednym odcinku była bardziej opisywana. Ja też tam byłam, więc też się pod tym podpisuję. To jest temat na osobną rozmowę, ale mam nadzieję, że w przyszłości jakoś przynajmniej w tym kontekście przyniesie rozwiązania. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że nam się udało i cieszę się, że ta rozmowa w ogóle miała miejsce i że tą kwestię syryjską poruszyliśmy. Tak z prywatnego punktu widzenia Syria była moją pierwszą miłością na Bliskim Wschodzie i całe moje życie i całe moje naukowe i zawodowe zajmowanie się Bliskim Wschodem to jest efekt wyjazdu do Syrii tuż przed wojną, więc jest to jeden z najbliższych mi też.
A ja nie miałem okazji.
Była piękna Syria.
Jestem chyba trochę młodszy od ciebie i ja się nie załapałem.
To był piękny kraj i niesamowici ludzie i na rok przed wybuchem arabskiej wiosny i później tej wojny powiedziałabym, że nic nie wskazywało na to, co się wydarzy. Co też chyba jest no, jakąś tam lekcją życiową. Dzięki za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem dzisiaj był Maciej Grześkowiak, prawnik, doktorant, specjalista od prawa międzynarodowego, praw człowieka, szczególnie ochrony uchodźców, w tym również, czy zwłaszcza syryjskich. Dzięki wielkie.
Dzięki bardzo.